każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu. Prawie kwadrans po godzinie 12. Co piątkowy program Samorządne Lubuskie. Dziś w składzie także jeden publicysta, ale i także działacz turystyczny. Lubuskie na tle wielu innych regionów Polski to atrakcyjny turystycznie region. Duża lesistość, mnogość jezior, stosunkowo niskie uprzemysłowienie, które także przemawia na korzyść turystyki, rzecz jasna. Coraz lepsza infrastruktura drogowa i komunikacyjna. Czy dobrze wykorzystujemy ten potencjał? Czy potrafimy go monetyzować? Czy w turystykę inwestuje się obecnie na tyle dużo, że lubuskie miejsca mogą konkurować z innymi atrakcjami w Polsce? Co robią w tym zakresie władze wojewódzkie, a co robią mniejsze samorządy? I na jakie przeszkody w tej działalności Państwo napotykacie? Gośćmi audycji dzisiejszego wydania Samorządnego Lubuskiego są wójt gminy Brody, Ryszard Kowalczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.
Dzień dobry Państwu.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Józef Kruczkowski.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tomasz Jaskuła, burmistrz Lubniewic.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Krzysztof Chmielnik, publicysta, a także członek Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
Witam.
Rozpocznijmy od archiwalnej wypowiedzi Leszka Pielina, prezesa PTTK Ziemi Gorzowskiej. Wypowiedzi wygłoszonej na antenie Radia Zachód 16 czerwca ubiegłego roku po obradach trzeciego Sejmiku Turystycznego Województwa Lubuskiego. Przepytywał go na okoliczność turystyki Marcin Sasim. Posłuchajmy.
Jaka jest kondycja lubuskiej turystyki? Mocne.
Musiałem sobie tak oddech wziąć.
Bo... Jest aż tak źle?
Nie, aż tak źle nie jest, bo są ludzie zaangażowani w tą turystykę, działają na jej rzecz mimo jakby powiedzmy kłód pod nogi, chcą to robić, działają i szukają nowych rozwiązań. Ale pomoc byłaby jednak potrzebna takich jak Urząd Marszałkowski, wojewoda, miasta, gminy. Bez tego się nie da. W rozmowach zrozumienie jest, ale to jest jeszcze nie wszystko. Potrzeba czegoś więcej, potrzeba finansowania.
No to może zacznijmy. To była wypowiedź, przypomnę, sprzed roku. Miejmy nadzieję, że tym razem pan Pielin miałby troszkę inne zdanie. Zacznijmy może od komentarza troszkę publicystycznego, a troszkę związanego właśnie patrząc od strony działacza na rzecz turystyki, Krzysztofie Chmielniku. Co pan sądzi na temat stanu lubuskiej turystyki obecnie?
Dwie rzeczy. Jako rasowy turysta staram się unikać miana działacz. Jesteśmy ludźmi pracującymi w terenie, czasem z ludźmi, ale zawsze nam przyświeca pewnego rodzaju turystyczna aktywność i troszeczkę jesteśmy w związku z tym niecierpliwi i nie zawsze rozumiemy te biurokratyczne uwarunkowania, które są. To jest jedno. Z drugiej strony nie mogę się zgodzić z tezą tutaj, która padła, że Lubuskie jest atrakcyjne turystycznie. To jest po prostu nieprawda. Jest to pewnego rodzaju złudzenie, które przesłania taką prostą konieczność ciężkiej pracy nad tym, aby turystyka, ten potencjał, który jest, nie jest on wysoki, z tymi walorami, o których tutaj pan był uprzejmy powiedzieć, ale nad tym trzeba ciężko pracować, żeby produkty turystyczne były dostatecznie atrakcyjne. I tu jest pewnego rodzaju trudność natury mentalnej, dlatego że współczesna turystyka dzisiaj, kiedy my mamy na wyciągnięcie ręki Taj Mahal, piramidy egipskie, pałace nad Loarą, Rzym i te wszystkie jakby topowe atrakcje turystyczne. Lubuskie takich atrakcji nie ma, mieć nie będzie. W związku z tym próbuje się w turystyce uruchomić emocje i my w tej chwili musimy zrozumieć, że turyści nie potrzebują ładnych widoków, natomiast potrzebują przeżywać ciekawą emocję. W związku z tym trzeba sprzedawać turystom nie tyle miejsce, tylko emocje czy opowieści, anegdoty z tym miejscem związanym. I tu w Lubuskim mamy pewien problem, ponieważ my musimy dla turystyki oswoić przeszłość niemiecką tych ziem, a nawet jeszcze dalszą, czy austriacką, szwedzką, łużycką, czeską, polską. Tu jest fantastyczna głębia historyczna, którą trzeba zbadać i której jakby niestety mamy pewną skłonność do lekceważenia.
Czyli co, potencjał bezsprzecznie lubuskie ma, ale czy jest atrakcyjne,
ale
to jest wielce dyskusyjna
kwestia. Ale on ma cechy, nazwijmy to, archeologiczne. Do niego trzeba się dokopać tak naprawdę, albo trzeba go wystylizować od nowa.
Poproszę teraz o komentarz Józefa Kruczkowskiego. Lubuskie realizuje strategię do 2020 roku. Taka strategia obowiązuje rozwoju turystycznego regionu. Proszę powiedzieć, no, czas końca tej perspektywy strategicznej dobiega końca. Jak w tej chwili wygląda pana zdaniem realizacja tej strategii?
No, w ramach tej strategii mamy przyjęty program rozwoju lubuskiej turystyki do roku 2020, który został przyjęty w 2014 roku. Wynika z niego, że Lubuskie ma duży potencjał oparty o to, że prawie 50% obszarów to lasy. Ponad 500 jezior, ponad 500 kilometrów rzek, które mogą być wykorzystane turystycznie. No i, że tak powiem, w tym programie jest wpisanych wiele konkretnych celów, wiele zadań rozpisanych na powiedzmy na 3 etapy. I teoretycznie powinniśmy już być na 3. etapie, a my w wielu sprawach niestety jesteśmy jeszcze w pierwszym lub na początku 2. etapu. Dzisiaj powinniśmy już do tego, żeby spinać jakby te wszystkie działania i wspólnie je promować, żeby było tak jak u naszych sąsiadów z północy w zachodniopomorskim czy w dolnośląskim, gdzie ilość przyjeżdżających turystów, nawet tych krajowych, jest kilkukrotnie większa jak w lubuskim. Ja wiem, że zachodniopomorskie ma Bałtyk, dolnośląskie ma Karkonosze, ale mimo wszystko my, jak powiedziałem, mamy lasy, jeziora, piękne rzeki i to jest potencjał niewykorzystany. Dlaczego? Brakuje nam wciąż infrastruktury. Przy tych rzekach nie mamy marin. Lasy generalnie są dosyć jakby zamknięte przed turystami. Dopiero teraz zaczynamy dyskutować, jak je otworzyć. Jeziora w dużej części, tylko te duże są, powiedzmy, eksploatowane. Natomiast podobne warunki ma Brandenburgia po drugiej stronie. W sumie bardzo, bardzo zbliżone pod względem charakteru, a nawet można powiedzieć nieco gorsze, bo nie mają tyle lasów. A tam turystów jest 3 razy więcej, ale widzimy, jeżeli na przykład Niemcy zbudowali ścieżkę ONR, czyli tą Odra-Nysa, która wiedzie z Sudetów aż do Bałtyku, to ilość turystów już w tej chwili nie liczy się w dziesiątki, ale grubo ponad 100 tysięcy rocznie i dzięki temu niektóre wioski nie umarły, tylko zaczęły żyć, zaczęły się tworzyć hotele, motele, wypożyczalnie rowerów, obiekty gastronomiczne. Wszyscy z tego żyją. Natomiast no, to, że my mamy potencjał, że jesteśmy zielone lubuskie, to nic nie oznacza, bo to nie przynosi żadnej wartości dodanej w turystyce. Stąd ja się martwię, że ten program, że tak powiem, nie jest realizowany zgodnie z harmonogramem, że my zamiast już w tej chwili budować na przykład regionalne ścieżki rowerowe, tak jak to robi zachodniopomorskie, tak jak to robi dolnośląskie, to my dopiero przystępujemy do działań koncepcyjno-projektowych. Gdzieś jesteśmy opóźnieni. Dopóki nie powstanie ta infrastruktura, nie powstaną te ścieżki rowerowe połączone z całym systemem krajowym, ale i europejskim, a te warunki mamy, bo przez Lubuskie biegnie szlak R1. Przez Lubuskie też biegnie droga wodna MDW-70 z Rotterdamu aż do, powiedzmy, do Rosji, można powiedzieć. W związku z powyższym potencjał jest, tylko nie ma infrastruktury, a bez infrastruktury to my tylko możemy popatrzeć na mapy, na przewodniki, ale jeśli ktoś nie będzie mógł wysiąść w marinie, jeśli ktoś nie pojedzie bezpieczną ścieżką rowerową, to nikt się nie wypuści w Lubuskie drogą uczęszczaną przez samochody, której jest coraz więcej, która jest niebezpieczna, powiedzmy, nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla tych młodych ludzi. Więc więcej środków na infrastrukturę. Uczmy się od naszych sąsiadów z Niemiec, gdzie funkcjonują związki turystyczne i stowarzyszenia turystyczne. Niestety Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, nawet jeśli wiele robi, no to na dzisiaj skupia powiedzmy 15 czy 20% samorządów, a jest tych samorządów 80 kilka w Lubuskim. praktycznie nie działają lokalne organizacje turystyczne, jeśli w tej chwili dwie czy trzy, a powinno być powiedzmy kilkanaście. I tu jakby coś nie zadziałało. Być może założenia tworzące regionalne organizacje turystyczne się nie sprawdziły. I dzisiaj tak jest, że są gminy bardzo aktywne, są organizacje typu PTTK bardzo aktywne, ale to wszystko nie stanowi jednej całości, a spinać to powinien samorząd województwa.
Rozmawiamy oczywiście w tej chwili troszkę na poziomie ogólnym lubuskim, ale bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda na poziomie konkretnego samorządu czy miejscowości. Na przykład w takiej Sławie. No dość atrakcyjne miasto. Będąc tam widać, że jest zadbane, bardzo ładny rynek, jezioro też sporo się tam w ostatnich latach zmieniło. Panie burmistrzu.
Mogę się odnieść do dwóch wypowiedzi moich poprzedników, przedmówców. Na pewno pan Chmielnik ma rację i pan radny także ma rację. Mamy bardzo dużą połać.
Bardzo proszę, troszkę bliżej mikrofonu.
Bogactw naturalnych. Natomiast poza bogactwami naturalnymi brakuje nam bardzo wielkiej dozy infrastruktury turystycznej, której nie ma. Jeżeli ktoś pytałby mnie spoza Sławy, czym mogę zachęcić turystów do przyjazdu do Sławy, to bym się też powołał na wodę, na jeziora, znaczy na lasy, świeże powietrze i powiedzmy sobie czystość tej wody, o którą to walczyliśmy przez wiele lat, a teraz już widać bardzo dobre skutki i konsekwentną walkę i widać skutki tej naszej walki. Jezioro bardzo ładnie wygląda, ale to są wszystko naturalne rzeczy. Natomiast infrastruktury ciągle brakuje. Mowa była o tutaj sąsiadach po niemieckiej stronie. Miałem okazję oglądać tego typu ośrodki, tego typu infrastrukturę. Jest to godne pozazdroszczenia. Choć szczerze powiedziawszy, my też nie stoimy. U nas, choćby w Sławie, nasz samorząd nastawił się na to, żeby uruchomić jak największą promocję poprzez inwestycje. Nad naszym jeziorem, w naszym ośrodku Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku zmodernizowaliśmy tą infrastrukturę starą. W tej chwili został zmodernizowany, wyremontowany pomost główny. Tworzymy nową plażę. Okazuje się, że do Sławy zaczęły przyjeżdżać duże rzesze turystów i stara plaża już nie zdaje egzaminu, jest za mała. W tej chwili tworzymy nową plażę. Pierwszy etap, czyli zbagrowanie trzcinowiska, przygotowanie podstaw do tworzenia nowego miejsca do wypoczynku jest już gotowe. W tym roku jeszcze będziemy chcieli nawozić piasek, który będzie podkładem. No ale jeszcze zostaje też i tak zwany mur oporowy, promenada, przedłużenie tej promenady, która została wykonana wcześniej, kilka lat wcześniej. Chcielibyśmy zachęcić turystów do przyjazdu do Sławy, ale nie sami to robimy, bo jest na terenie i wokół Jeziora Sławskiego wielu przedsiębiorców, którzy także czują tak zwanego przysłowiowego bluesa i tą perspektywę rozwoju czują, że jezioro może dać im jakieś wpływy i przede wszystkim dużą promocję.
No właśnie, będziemy chcieli o tym porozmawiać, bo mówił pan o infrastrukturze. Jest naturalne pytanie, kto powinien tą infrastrukturę stworzyć, ale do tego może przejdziemy w dalszej części programu, jeśli chodzi o rozwiązania i recepty na to, co jest. A proszę powiedzieć, na dziś atrakcyjnie położone miejsce, Sława, nad jeziorem. Na ile turystyka dziś jest dla państwa istotną gałęzią gospodarki? Jakie szacujecie, macie procentowo wpływy związane z...
Nie chciałbym rozmawiać o typowych wpływach. Turystyka jest dla nas uzupełnieniem w gospodarce, którą nasza gmina prowadzi, bo jest potężne zagłębie przetwórstwa mięsnego, jest rolnictwo, bardzo dobrze rozwinięte i ta turystyka, która no niestety trwa 2-3 miesiące. W tym roku aura pozwoliła nam rozpocząć ten sezon trochę wcześniej, bo już od kwietnia prawie. I mamy tych turystów już od kwietnia, ale tych turystów trzeba zachęcać do przyjazdu. I czym możemy zachęcać? Pan mówił, że infrastruktura. Infrastruktura kosztuje i my wiemy, że na przykład tworzenie nowej plaży to jest prawie 4 miliony złotych. Nie każdy mieszkaniec na pewno wyrazi zgodę na to, żeby na infrastrukturę dla przyjezdnych przygotować albo wydać takie pieniądze. Natomiast wiemy, że perspektywa rozwojowa dla Sławy i koniunktura, która się uruchomiła w tej chwili, jest niezbędna i jest niezbędne wykonanie takich elementów. Powiem tak, w Zatoce Sławskiej było stare rybołówstwo. W tej chwili przepiękna wioska wędkarska została stworzona przez przedsiębiorcę, przez pana Mirosława Kmiecika, który ma program rozwojowy dla tego jeziora. On jest dzierżawcą Jeziora Sławskiego. Zmieniły się poglądy też na wykorzystanie wody i to, co on stworzył, jest perełką, myślę, że i w województwie, ale to wszystko jest mało. To wszystko małe jest. My powinniśmy mieć większe pieniądze, większe możliwości, bo to, że samorząd dba o jezioro, samorząd dba o infrastrukturę, o tego turystę przyjeżdżającego do naszego choćby miasta, do naszej gminy, to jest za mało. Myślę, że wzmocnienie powinno być ze środków województwa, a może nawet i krajowych. To są potężne pieniądze potrzebne. Jeżeli patrzę na sąsiadów po niemieckiej stronie, nawet jeżeli patrzymy na naszą tutaj stronę, choćby Mazury, to tam w niedawnym czasie obowiązywał program, którego autorem był Urząd Marszałkowski, ale z tego programu wynikało dofinansowanie do infrastruktury, do przedsięwzięć przedsiębiorców prywatnych 50% i to były przeokrutnie duże pieniądze. Nas tutaj nie stać na to. I my, jeżeli rozmawiamy o infrastrukturze, o zadowoleniu turystów, to zadowolenie turystów robimy własnym sumptem przede wszystkim. Nie ma takiego wsparcia środkami zewnętrznymi, bo tych środków, nie oszukujmy się, jest za mało.
No to już jedną z recept mamy, większe wsparcie. No to było w sumie dość łatwe do przewidzenia, że środków jest na te cele za mało. Takiej promocji, jak w ostatnim czasie miały Lubniewice, to chyba mało które lubuskie miasto miało taką promocję. Panie burmistrzu, są już efekty takiej promocji, jaką miało pana miasto?
Efekty pracujemy od 8 lat. To, że ostatnimi czasy pojawiliśmy się na ogromnym ekranie, na dużym kinowym ekranie, to była taka wisienka na torcie, ale na temat tej turystyki ja mówię od samego początku i nie tylko mówię, ale też myślę, że pokazujemy wspólnie z moimi współpracownikami, jak można uprawiać nowoczesną turystykę. I tutaj moi przedmówcy powiedzieli, dlaczego w województwie lubuskim wygląda taka, a nie inaczej turystyka. Ja bym dorzucił jeszcze od siebie taką myśl, którą kiedyś też wypowiedziałem w 2014 roku na konwencie burmistrzów i wójtów, że turystykę chyba i w województwie, i trochę też w Polsce traktujemy, ja mówię tutaj o ludziach administracji i samorządowcach, trochę jak właśnie takie piąte koło u wozu. Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany. Tak, Niemcy na przykład, podawaliśmy tutaj radny Kruczkowski i przed chwilą mój kolega burmistrz ze Sławy mówił o tym, że u zachodnich sąsiadów tyle się dzieje. Tak, tylko że Niemcy dziesiątki lat temu zrozumieli, że turystyka może być jedną z gałęzi przemysłu i teraz jest czwartą gałęzią przemysłu w Niemczech. Turystyka właśnie, drodzy państwo, jest gałęzią przemysłu. Jeśli zmienia się w ten sposób myślenie i tak się myśli, to chyba naturalną sprawą jest, że z tej myśli, z tej idei wypływa potrzeba budowy infrastruktury, rozbudowania infrastruktury, bo tak jak powiedział Krzysztof Chmielnik, nie jesteśmy Egiptem, nie jesteśmy Seszelami lub innym miastem, gdzie poleci się dla błękitnej wody, jesteśmy tylko, a z drugiej strony aż lubuskim, bo chciałbym podzielić się takim ciekawym spostrzeżeniem z ostatnich 3 lat, w których to właśnie turystów zaczęło do Lubnic przyjeżdżać zdecydowanie więcej. Ja miałem przez lata taki kompleks małego, bardzo biednego miasteczka. Nasz budżet inwestycyjny, mówię o możliwościach gminy, wydatkowania gminnych pieniędzy, jest na poziomie 500-600 tysięcy rocznie, więc koledzy samorządowcy zdają sobie sprawę, ile z takich pieniędzy można w miasteczku zrobić. Ja, mając ten kompleks, rozmawiałem z turystami przy okazji różnych spotkań. Co ich ściąga właśnie do takich miejsc jak Lubniewice, do innych jeszcze mniej znanych zakątków województwa lubuskiego? No i bardzo często właśnie słyszę, że te lasy, czyste powietrze i jeziora. Ja myślę, że w krótkim czasie my się nie dorobimy nagle setek kilometrów ścieżek rowerowych, bo tu sobie trzeba jasno powiedzieć, sprawa została bardzo poważnie zawalona. Ścieżki rowerowe w województwie lubuskim praktycznie nie powstają. Inne województwa, wystarczy spojrzeć na ścianę wschodnią, na ścianę południową. Urzędy marszałkowskie dochodziły do porozumienia z samorządami i budowały po prostu setki kilometrów ścieżek. No my niestety zostaliśmy w tyle. Szkoda, wielka szkoda. Więc można narzekać, że na turystykę pieniędzy nie ma. Można mówić o tym, że fajnie, gdyby było więcej tej infrastruktury. Podał burmistrz Sławy jeden przykład. Plaża 4 miliony złotych. To są naprawdę ogromne, ogromne pieniądze w tą infrastrukturę jeszcze potrzebne. Ja myślę, że problemem, albo może nie tyle problemem, co takim od lat przynajmniej przeze mnie zauważalnym i myślę, że przez wielu uczestników, konsumentów, ale również użyję tego słowa w cudzysłowie działaczy turystycznych, jest brak spójnych działań w naszym województwie. Mamy z jednej strony program rozwoju lubuskiej turystyki. Brałem bardzo czynny udział w powstaniu tego programu. Naprawdę to jest dobry dokument. Mamy lubuską organizację turystyczną, mamy lokalne grupy działania, mamy euroregiony, mamy jeszcze ileś stowarzyszeń i drodzy państwo, każdy robi sobie turystykę po swojemu. Nie ma jednej organizacji, która mogłaby tą turystykę trzymać w ręce i mogłaby zdecydowanie z większymi środkami przez większy mikrofon mówić naszym rodakom, chociażby naszym rodakom, że do województwa lubuskiego warto przyjechać, chociażby właśnie po to czyste powietrze, którego w Polsce, proszę zauważyć, na dzień dzisiejszy, jak na lekarstwo. Jesteśmy jednym z najczystszych województw, jeśli chodzi o tak zwany brak smogu. Więc no to tak z mojej strony tylko kilka takich refleksji, które w mojej głowie od lat się klarują. Mhm.
I jeszcze wójt gminy Brody, Ryszard Kowalczuk. Czy pytanie o turystykę w przypadku gminy Brody, skoro nie wiecie, czy będziecie gminą może górniczą, czy wydobywczą, jeszcze czy to w ogóle jest zasadne?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no tutaj dotknął pan istotnego tematu, ponieważ mamy to szczęście albo nieszczęście właśnie, że leżymy na największych pokładach węgla brunatnego i do chwili, kiedy ktoś podejmie ostateczną męską decyzję, czy po ten węgiel sięgamy, czy też dajemy sobie spokój, bo idziemy w zupełnie innym kierunku, czyli rozwijamy zielone lubuskie, a nie brunatne lubuskie, to my jesteśmy w zawieszeniu. Tutaj padają kwoty takie oscylujące w granicach 4 milionów, więc ja mogę powiedzieć, jeżeli mam do wyboru wybudowanie kanalizacji w jednej miejscowości, która no, kosztuje około 3 milionów, a budowę ścieżki rowerowej, no to oczywiście ja przede wszystkim zapewniam ludziom to, co jest tą podstawową usługą, to, co muszę zrobić, czyli wodę i kanalizację. To jest właśnie niestety no to piętno tych małych gmin, które nie mają zbyt wielkich środków na infrastrukturę. Z drugiej strony, ponieważ ja również się pytam i też często z takim zawstydzeniem, dlaczego ludzie przyjechali właśnie akurat do odwiedzić gminę Brody, to bo przecież tutaj nic takiego jeszcze wielkiego nie mamy do zaoferowania, no to właśnie bardzo często pada podobna odpowiedź, to jak ta, którą usłyszał mój kolega Tomek Jaskuła, że właśnie oni przyjeżdżają po to nic, po ten święty spokój.
Mhm, właśnie chciałem powiedzieć, że to miast, nic może być atutem.
Dokładnie, oni przyjeżdżają z jest dużych miast powinno. Po to, żeby właśnie znaleźć ten bezpośredni kontakt z naturą, żeby nikim nie zawracał głowy, oni wtedy wyłączają komórki i mają właśnie ten święty spokój.
Prawie jak w Bieszczadach.
Ten kontakt z naturą, no prawie. Niestety widoki może poza wąwozami w Brodach troszeczkę odmienne. Natomiast tutaj zgodzę się, że my mamy duży potencjał jako województwo, natomiast nie potrafimy z tego potencjału właściwie korzystać, a jak gdyby chciałbym powiedzieć coś, co przez nikogo nie zostało zauważone, a ja chciałbym to podkreślić, że jeśli już mówimy właśnie o tym wkładzie w tą promocję i w rozwój tej turystyki czy infrastruktury na terenie województwa lubuskiego, to z bólem i z żalem stwierdzam, że te główne naciski, te działania są nakierowane na te ośrodki, ośrodki, które i tak sobie świetnie radzą. Ja tutaj podam tylko taki prosty przykład właśnie tego Parku Murzakowskiego, który jest objęty ochroną Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale i tak jeszcze dodatkowo są tam kierowane inne środki. Natomiast taka gmina, jak gmina Brody, jak moja gmina Brody, czy same Brody, to co powiedział tutaj pan goszczący w studiu, pan Krzysztof, tak?
Tak.
Że my sprzedajemy te Brody, bo jeżeli ktoś przyjedzie do Brodów i nie zna tej historii, nie zna tego miejsca, no to przejdzie przez dziedziniec pałacowy, pogląda ruiny pałacu, oficyny, które jako tako funkcjonują, przejdzie przez park, który dzięki naszym staraniom od 2009 roku jest systematycznie rewitalizowany i powoli odzyskuje swój dawny blask. I tak na dobrą sprawę, no to jest kwestia jednego dnia, tak? No bo on nie znajdzie tam żadnego punktu zaczepienia, który by zatrzymał go na dłużej. Ja tutaj akurat tak się dobrze złożyło, że niedawno miałem przyjemność gościć liderów Ligi Ochrony Przyrody ze szkół, które mieszczą się w Sławie i właśnie... Prowadzając tych ludzi, opowiadam im historię tego miejsca i jej początek i później ten związek właśnie Brodów poprzez osobę hrabiego Bryla, który był pierwszym ministrem na dworze króla Augusta III Sasa, z koroną polską, całe te kulisy wojen śląskich i staram się odszukiwać w tych historiach takie ciekawostki, które odpowiednio podane, no jak gdyby budzą zdziwienie i wręcz niedowierzanie, że w takim małym miejscu tyle wydarzeń historycznych było ze sobą związanych. Więc myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o rozwoju turystyki, to właśnie wyszukiwanie takich punktów zaczepienia, które poprzez swoją historię, to bogactwo kulturowe, dziedzictwo kulturowe oraz ten związek tego dziedzictwa z warunkami przyrodniczymi, z tym bogactwem przyrodniczym, mogą w jakiś sposób zachęcić ludzi do odwiedzania.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w zasadzie padło wiele gorzkich słów pod adresem atrakcyjności turystycznej województwa lubuskiego, której no w większości, chyba zdaniem większości z Państwa nie ma, chociaż jest potencjał. Gdybyśmy mieli powiedzieć, spróbować nakreślić taką mapę drogową, co powinno się wreszcie wydarzyć, żebyśmy przestali mówić o tym, jakie mamy możliwości, ale żebyśmy zaczęli robić to, o czym mówiłem na początku, jako województwo, jako poszczególne samorządy, monetyzować ten potencjał, bo o to tak naprawdę w gruncie rzeczy chodzi. Gdybyśmy tak krok po kroku mieli wytyczyć pewne działania, najważniejsze, które trzeba zrobić, to co by to było? Może zacznijmy od Ryszarda Kowalczuka, wójta gminy Brody. Na poziomie prawa krajowego, na poziomie samorządu wojewódzkiego i jak pan widzi rolę samorządu lokalnego tutaj w tym procesie. No i inwestorów oczywiście komercyjnych.
Komercyjnych, oczywiście. No, same samorządy, szanowni państwo, nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem, no bo to jest, my możemy stwarzać warunki do działania, tak? To, co my, często radni mi zarzucają, że my jako gmina inwestujemy duże środki właśnie w te seminaria parkowe, w odnawianie tej starówki brodzkiej, która w ostatnich latach miała miejsce. Tworzymy taki klimat do tego, żeby osoby z inicjatywą też, jak gdyby bazując na tym, co my przygotowujemy, rozwijały swoje pomysły, bo my jako samorząd sami nie jesteśmy w stanie zapewnić od A do Z kompleksowych usług turystycznych. To muszą powstać na tej bazie właśnie jakieś hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, tego typu rzeczy, bo turysta przyjeżdżając, co z tego, że on pochodzi cały dzień i zachwyci się pięknem przyrody, akurat kwitną w parku w Brodach tulipanowce, bardzo, że tak powiem, zjawiskowe drzewa, zapraszam serdecznie do zobaczenia tego zjawiska na własne oczy, gdzie po tym męczącym, załóżmy, spacerze nie będzie miał gdzie usiąść, napić się kawy i czy zjeść dobrego, niedrogiego obiadu. Co prawda w pałacu funkcjonuje restauracja, jest też hotel, powstają coraz liczniej gospodarstwa agroturystyczne, tak jadąc do tego programu policzyłem, że na wszystkich miejscowościach, jakie są na terenie gminy Brody, tylko w jednej miejscowości nie ma jakiegoś gospodarstwa agroturystycznego, a tak przeważnie są to jedna bądź dwa gospodarstwa, które no, czekają na gości. I z tego, co się zorientowałem, to no, mają obłożenie, więc jest to jakiś punkt wyjściowy, tylko że my wszystkiego jako samorząd też nie jesteśmy w stanie załatwić. Ja tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do jednego przykładu, a nie chciał, żeby mi uciekł ten wątek z pamięci w trakcie dalszej dyskusji. Jest teraz taki pomysł Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskie, poznajemy Lubuskie z koleją, czy coś w ten deseń, gdzie Urząd Marszałkowski zaprasza do zwiedzania ciekawych miejsc przy pomocy kolei. No, problem polega tylko na tym, że przez ileś tam lat niedoinwestowana kolej zlikwidowała ileś linii kolejowych. I na przykład wycieczka koleją dojechała do Tuplic, a później z Tuplic musiało zorganizować transport zastępczy, żeby dojechali do Mechnicy, do Parku Murzakowskiego. Inna sprawa, że po tej linii, nieczynnej linii kolejowej została zbudowana ścieżka rowerowa, więc można to jakoś kombinacyjnie łączyć. Ale o co mi chodzi? Gdyby to pociągnąć tak troszeczkę bardziej i się zaangażować, na przykład właśnie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, żeby tych ludzi nie tylko zawieźć, załóżmy, do Lubska dojadą koleją, ale z Lubska niech dojadą do Brodów i niech będzie to wkładem na przykład Urzędu Marszałkowskiego, żeby tym ludziom zorganizować jakiś piknik, żeby mogli coś zjeść i tak dalej. My to nawet możemy zrobić, tylko dlaczego mamy to robić za własne pieniądze, których nie mamy za dużo, tak? I do tego jeszcze opowiemy im tą ciekawą historię, dlaczego w parku w Brodach jest sarkofag, o którym się mówi, że tu jest pies pogrzebany i tak dalej, i różne inne takie ciekawostki o śnie nocoletniej i o Wyspie Miłości, która również jest w Brodach, nie tylko w Lubniewicach, i to chyba nawet szybciej się nazywa Wyspa Miłości.
Właśnie, właśnie. Wyspy Miłości podobno w Sławie też jest Wyspa Miłości.
Tak?
Dobrze.
Jest oczywiście na naszym Jeziorze Sławskim jest Wyspa Miłości.
Ciekawe od kiedy.
No, zaraz panowie pokłócą o Wyspę Miłości.
Wyspę Miłości to chyba absolutnie każde jezioro będzie miało, a zwłaszcza teraz po przypadkach i historiach związanych z panią Wisłocką będziemy się doszukiwali pewnej argumentacji, która wnosi dużą promocję.
No dobrze, panie burmistrzu, jeśli chodzi o tą mapę drogową dla turystyki, w lubuskim szerokim ujęciu albo w ujęciu takim konkretnie związanym z pana miejscowością, co można zrobić lepiej, co powinno się zmienić od strony prawodawstwa, działań samorządu wojewódzkiego, inwestorów i...
Panie redaktorze, szanowni państwo, była mowa o monetyzowaniu tej działalności. Powiem uczciwie, że to jest temat bardzo, bardzo szeroki. Ja miałbym wielką satysfakcję, już ją mam, bo doprowadziliśmy jezioro do dobrych warunków, do tej czystości, która jest wymagana, choć życzymy sobie, żeby biologia nam pomagając stworzyła jeszcze lepsze warunki. Natomiast chciałbym, żeby przedsiębiorcy przede wszystkim, ludzie ze Sławy, z okolic, rozwijali swoje działalności przy okazji posiadania tak znakomitego magnesu, jakim jest Jezioro Sławskie i to posiadanie lasów, tego bogactwa naturalnego. Natomiast my jako gmina, my jako samorząd musimy być przygotowani i narażeni na pewne pokrywanie skutków tej turystyki, bo oczywiście jeżeli mówimy o przyjeździe dużych grup turystycznych, dużej liczby turystów, to trzeba pamiętać o tej drugiej stronie medalu, o tej brudnej stronie medalu, bo ktoś się musi zainteresować odpadami, porządkowaniem, utrzymaniem czystości, zabezpieczeniem kąpielisk, bo ratownicy są potrzebni. Sławskie Jezioro potężne, największe w województwie, ma jedną plażę strzeżoną, to jest na naszym Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku, 3-4 ratowników jest do dyspozycji.
Jak wygląda kwestia ratowników, bo to jest gorący obecnie temat.
To jest temat bardzo gorący. U nas jest cały czas zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ratowników wodnych. Mamy działające na terenie gminy 3 organizacje, to jest WOPR powiatowy z siedzibą w Sławie, Sławskie Wodne Ratownictwo, nasza Straż Pożarna także z swoją sekcją ratownictwa działa także i jest do dyspozycji. O tym to nie chciałbym nawet rozszerzać się w rozmowie, bo tu raczej mamy zabezpieczenie, tylko jest to tak kosztowna znowu działalność, że nie wszystkie ośrodki, które posiadają miejsca do kąpieli, mają to zabezpieczenie przygotowane. Ale ja chciałem o czymś innym powiedzieć, bo kolega tutaj Rysiu powiedział o kwestii historii, kwestii zapisów historycznych, które można byłoby wykorzystać. Ja bym chciał powiedzieć o fakcie, na drodze do Sławy jest wielokrotnie powtarzany tytuł Pałac w Sławie. Ludzie przyjeżdżający do Sławy no, za głowę się łapią, bo gdzie jest ten pałac? Właściwie to jest ruina, nie pałac. I w tej chwili powiem, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, to znaczy my. Komornik przede wszystkim, który sprawę ma w swoich rękach, a którą sprawę proceduralnie prowadzi, jest szansa na to, że w tym roku może dojdzie do skutecznej licytacji i pojawi się wreszcie jakiś właściciel, który rozświetli ten pałac swoją działalnością, a to stworzona zostanie także wielka promocja i dla gminy. Umówmy się, że zanim się tablice postawi, to najpierw trzeba byłoby się zainteresować obiektem, zabytkiem i wtedy można promować, bo na dzisiaj to promujemy bardzo tablice złą
postawić,
stronę. Bardzo tablice złą
postawić. Postawić najłatwiej. Bardzo proszę, Lubniewice.
To ja może odpowiem na pytanie pana redaktora. W pierwszej kolejności, nawiążę chyba też do swojej wypowiedzi wcześniejszej. W pierwszej kolejności uważam, że powinna w województwie lubuskim zafunkcjonować jedna mocna organizacja, która zajmie się szeroko rozumianą turystyką. Dlatego, że w pojedynkę najnormalniej w świecie, mówię to z własnego również przykładu, mieliśmy to szczęście, że połączyliśmy bardzo ładnie Lubniewice z Wisłocką i dlatego wypłynęliśmy na te szerokie wody i promocji w Lubniewic, małego miasteczka, praktycznie za darmo, bo nie płaciliśmy za to ogromnych pieniędzy, a dodam tylko, że takie lokowanie produktu w filmie, które obejrzało w kinach samych prawie 2 miliony osób, kosztować mogłoby gminę około 500 tysięcy złotych. Jesteśmy tam 30 minut. W filmie, który myślę, że w jakiś sposób przejdzie do kanonów i naprawdę ciekawych pozycji polskiego kina. Więc taka organizacja turystyczna, która mogłaby skupiać wszystkie samorządy i na pewno przedsiębiorców, którzy niestety bardzo często w województwie lubuskim działają na własną rękę. Na pewno takie działanie jest, tak jak powiedziałem, jest utrudnione, jest ciężkie. Druga sprawa, o której mówimy jako samorządowcy, myślę, od wielu, wielu lat, to sprawa lasów państwowych. Lasy państwowe skutecznie, niestety, bardzo skutecznie utrudniają rozwój infrastruktury turystycznej w lasach. Ja podam taki przykład. Mamy 500 jezior w województwie lubuskim. To jest od razu też pewna idea na to, jak zarabiać poza sezonem. Nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, my mamy chyba jedne z najrybniejszych jezior w Polsce.
No właśnie, bo była wcześniej mowa o inwestycjach i odwołanie się do prywatnych inwestorów. Tak próbuję sobie wyobrazić inwestora, który miałby zainwestować ogromne pieniądze w sezon, który trwa 3 czy 4 miesiące lubuski. No chyba mało prawdopodobne. Ale ten sezon może rzeczywiście, tak jak pan mówi, trwać o wiele dłużej.
Przerabiamy to w mikroskali. W Lubniewicach 8 lat temu, jak zostawałem burmistrzem, na jesień ciężko było naprawdę spotkać kogoś przyjezdnego. No nawet zdarzały się miesiące letnie i też nie było z tym najlepiej. Tutaj nie chodzi o to, żebym ja zaraz wyrósł na jakiegoś zbawiciela Lubniewic. Po prostu konsekwentna praca ze współpracownikami, trochę szczęścia przeniosło nas w zupełnie inną rzeczywistość. Ale wędkarze, jak wędkarze wiedzą, dla wędkarza nie jest ważna pogoda. Mówi się w naszym slangu, że ważny jest tylko ubiór. I my przez również działania promocyjne związane z wodą, którą dzierżawi gmina, piękne w ogóle tutaj też mówił burmistrz Sławy, piękne słowa o przedsiębiorcy prywatnym. Naprawdę ten człowiek robi tam kawał dobrej roboty i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ten jego program na wiele lat rozwoju pod kątem wędkarskim Jeziora Sławy się powiódł. Właśnie to wędkarstwo, również niezrozumiane bardzo często przez decydentów, chociaż zapisane w programie rozwoju lubuskiej turystyki jako jedna właśnie z takich rozwiązań na ten wydłużenie sezonu, mam nadzieję, że to zostanie bardziej zrozumiane, bo wędkarzy w naszym kraju mamy ponad 2 miliony. I my na przykład w naszych Lubniewicach, mówię to z ręką na sercu, przestaliśmy w jakiś głośniejszy sposób promować naszą wodę, dlatego że my po prostu mieliśmy tych wędkarzy za dużo. Widać to po sprzedawanych licencjach, a przecież woda ma też pewne swoje ograniczenia. To, że my wpuścimy, bo systematycznie zarybiamy naszą wodę, to, że wpuścimy 1,5 tony szczupaków, pięknych, handlowych tak zwanych, czyli to jest 1500-1800 sztuk szczupaka, a licencji sprzedajemy około 3000. Do tego dochodzą jeszcze wędkarze, którzy są zrzeszeni w okręgu gorzowskim, mogącym łowić w ramach opłaconych składek. To mamy około, liczymy, że 6-7 tysięcy wędkarzy. Więc jeśli tylko co trzeci złowi jednego szczupaka, to z zarybień jesiennych nic nie ma. W związku z powyższym przestaliśmy robić taką szumną i głośną promocję, bo nasze jezioro ma już, jak to się mówi, tej promocji wystarczającą ilość. Więc to jest jakby kolejny przykład powiązany z lasami, dlatego że żeby dojechać do większości jezior w województwie lubuskim, trzeba dojechać niestety lub stety przez piękne lasy, które tutaj no, z infrastrukturą, przynajmniej mogę mówić o swojej gminie, nie jest za kolorowo. Kolejna...
Ostatnie zdanie.
Ostatnie zdanie. No to jeśli mam ostatnie zdanie i patrząc na zegarek, prawdopodobnie będę kończył swoją wypowiedź. 6-8 lipca, festiwal Michaliny Wisłockiej. Serdecznie zapraszam, bo to Michalina Wisłocka również przyczyniła się do tego, że staliśmy się naprawdę mocno rozpoznawalni w całej Polsce. Zapraszam serdecznie.
W Sławie też impreza. Od razu oddam głos tego weekendu już. Może pan
W Sławie będziemy mieli w tym weekendzie już zawody o Puchar Jeziora Sławskiego. To są ogólnopolskie zawody. Zapraszam także do Sławy, a 3, 4, 5 sierpnia to Dni Miasta. W międzyczasie jeszcze będzie Kongres Brydżowy, 61. Kongres Brydżowy w Sławie. Też będziemy 21. Festiwal Triathlonowy organizowali. Jest tych imprez. Rozpoczęliśmy sezon Festiwalem Bluesa. Mamy do września, końca września duże imprezy ogólnopolskiej skali.
W Brodach też szykuje się jakieś wydarzenie, panie wójcie?
Zgadza się i to już dzisiaj, bo właśnie w oficynie Pałacu Brilla w Brodach dzisiaj odbędzie się o godzinie 18:00 koncert z cyklu Nasz Teleman. Serdecznie zapraszam. Wśród wykonawców m.in. Corina Mardi bezpośrednio po tournée w Japonii. Takie nazwisko można znaleźć tylko w największych teatrach operowych, a w takich Brodach, proszę bardzo, też można. I to całkiem za darmo. Zapraszam serdecznie.
I to już dziś o godzinie 18:00. Dokładnie. Samorządowcy zapraszali. Do Krzysztofa Chmielnika teraz się zwracam. Zaczęliśmy od tego, że mamy potencjał, a kiedy zaczniemy mówić, wykorzystujemy potencjał. Co się musi takiego wydarzyć?
Moim marzeniem jest, aby żadna mapa drogowa, broń Boże, nie powstała, bo jakby specyfika lubuskiej turystyki, jeśli może się ona urodzić, polega na tym świętym spokoju i tym, że te miejsca nie będą. I tutaj bardzo pięknie Tomek z Lubniewic powiedział, że jak jest za dużo turystów, to też niedobrze. Chodzi tylko o to, żeby teraz mieć taką przede wszystkim świadomość, której tutaj chyba nie mamy i ja z tym walczę, z tym mitem od wielu lat. Turystyka w Lubuskim to jakieś jest 3% miejsc pracy. Przypuszczam, że jeśli idzie o dochód, jaki tworzony jest w województwie, to też jest ten poziom. Zatem nie ma się co dziwić, że ani samorządowcy, ani władza samorządowa, regionalna nie przykłada do tej turystyki aż tak wielkiej wagi, bo to nie są ważne sprawy z jej punktu widzenia, z tej gradacji. Natomiast chodzi o to, że my uprawiamy mitologię nieustannie, że turystyka ma być potężną gałęzią przemysłu w Lubuskiem. Ja się modlę, żeby nie była. Modlę się na to, żeby tych turystów było w sam raz i żeby nie była to stonka jak w Wenecji, czy jak w Zakopanem, niszcząca wszystko, co na swojej drodze spotka. Natomiast to, co jest pewnym szczęściem i co trzeba podnieść, to jest to, co stało się w Lubniewicach, a mianowicie znaleźć tą anegdotę i wokół tej anegdoty zbudować swój podstawowy przekaz promocyjny. I nieprawdą jest, panie burmistrzu, bo pan dobrze o tym wie, że Lubuska Organizacja Turystyczna, która składała panu propozycję bycia członkiem, którą pan sukcesywnie odrzuca, jest tą organizacją, która w zamyśle ustawowym, tu też jest pewien problem, bo nowa władza próbuje coś tam sprawie mieszać. Jesteście?
Tak. Lubniewice są od 7 lat członkiem.
A to się bardzo cieszę, przepraszam. To do innych jest zarzut skierowany.
Ale mi tu chodziło o to, że trzeba byłoby wzmocnić którąś z organizacji, nie podają którą.
No tak, ale trzeba mieć świadomość, że Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna dostaje od Urzędu Marszałkowskiego około 50 tysięcy złotych wsparcia, podczas kiedy inne dostają wielomilionowe dotacje na przede wszystkim na promowanie innych, bo Lubuska Regionalna zajmuje się promowaniem innych. Ja mam przed sobą folder z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie oni w oparciu o Kopernika i pewną gwiezdną metaforę stworzyli coś, co nazywa się konstelacje dobrych miejsc. I my jakby udało nam się przekonać również pana Jaskółę na, i to był efekt rankingu turystycznego gmin lubuskich, który kiedyś organizowaliśmy, a który niestety znów Urząd Marszałkowski nie chce wspierać. Zrobiliśmy analizę możliwości turystycznych naszych gmin i się okazało, że trzeba założyć klaster. I ten klaster powstał. I Lubienicy są członkiem tego klastra.
Pozostały nam dwie minuty audycji. Bardzo proszę o ostatnie słowo w tym programie Józefa Kruczkowskiego, radnego sejmiku właśnie.
Słuchając kolegów i tej dyskusji, chcę powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z moim przedmówcą, że tych turystów mamy za dużo, bo na razie jesteśmy gdzieś tam w ogonie, jeśli chodzi o ilość turystów, a potencjał i możliwości są ogromne, bo powiedzieliśmy to na początku. Myślę, że jest potrzebny pewnego rodzaju forma okrągłego stołu turystycznego, przy którym usiądą ci, którzy mają w tym jakiś interes formalny, prawny czy gospodarczy, żebyśmy te bariery, które istnieją, a one istnieją, bo to powiedzmy, to nie jest kwestia lasów państwowych, które są źle ustawione, ale czy jest to kwestia prawa. Prawdopodobnie trzeba będzie trochę zmienić prawo, prawdopodobnie trzeba będzie stworzyć trochę inne priorytety w zakresie infrastruktury turystycznej. Jeśli to zrobimy wspólnie, być może również wzmocnić LOTR, ponieważ LOTR rzeczywiście jest w tej chwili jakby nie reprezentuje większości zdecydowanej samorządów. One mają dużo do powiedzenia od gmin aż po samorząd województwa. I wtedy myślę, że powinno powstać coś, co będzie sukcesywnie wdrażane, żeby było tak, jak to jest, co mówiliśmy za Odrą, gdzie jest związek turystyczny, który skupia w sobie kilka powiatów, mniej więcej tak jak pół naszego województwa i tam po 20 latach, bo za dwa tygodnie ten związek obchodzi 20-lecie, widać, jakie są efekty. Tam jest trzy razy więcej turystów, jakby nikt nie narzeka, że ich jest za dużo, bo nikt się dzisiaj nie obrazi, skoro w naszych hotelach lubuskich mamy obsadę 30 parę procent. Jeśli ktoś by miał 50 czy 60%, to wcale, że tak powiem, się z tego nie obrazi. A gmin i burmistrzowie też się nie obrażą, jeśli będą mieli więcej podatków od nieruchomości, działalności gospodarczej, czy więcej PIT-ów od pracujących tam ludzi.
Mówił także myślę, Józef że Kruczkowski.
Usiądźmy przy okrągłym stole, tu w Lubuskim, pod powiedzmy przewodnictwem marszałka województwa lubuskiego, porozmawiajmy o turystyce z udziałem lasu, z udziałem Wód Polskich, bo dzisiaj mamy jednego zarządcę i wody, i wał przeciwpowodziowych, które mogą być doskonałymi ścieżkami rowerowymi, trasami rowerowymi.
Rozumiemy, że inicjatywa...
Rozmawiajmy w ten sposób.
Inicjatywa po stronie sejmiku w tej sprawie. Tak? W sprawie tego.
Dokładnie tak uważam.
Dobrze, Józef Kruczkowski, radny sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
wójt
państwu.
Gminy Brody, Ryszard Kowalczuk.
Dziękuję bardzo.
Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Sławy.
Tomasz Jaskuła, burmistrz Lubniewic.
Raz jeszcze 6-8 lipiec, Festiwal Wisłocki. Dziękuję państwu, wszystkiego dobrego.
Promocja musi być na koniec. Krzysztof Chmielnik, publicysta, członek Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Zapraszam wszystkich państwa na Lubuski Sejmik Turystyczny III, który odbędzie się jesienią tego roku.
Dobrego sezonu turystycznego wszystkim państwu. Do usłyszenia. To było Samorządne Lubuskie.